Witam Państwa, kłaniam się Wiesław Pilch. Proszę Państwa, jestem teraz w niemieckim portalu dla Polaków Interia, dla niepoznaki.pl i mam artykuł z czwartku 27 września. Irańska waluta na dnie. I powiem to tak, ujmę to w ten sposób. Po pierwsze, co to ma wspólnego z chińskim kanałem informacyjnym? Wszystko. Wszystko, absolutnie wszystko. To, co się dzieje w Turcji, to, co się dzieje w Iranie, to, co się dzieje z Iranem, to, co się dzieje z Wenezuelą na początku z Wenezuelą, później z Turcją, z Iranem, a jeszcze z Syrią. To jest tylko przygrywka. To jest trening. Trening administracji amerykańskiej plus tak zwanych rynków finansowych. Trening przed czym? Przed yuanem, przed chińskim rynkiem. Oni sprawdzają, na co sobie mogą pozwolić, gdzie, w jakim sposób, jakich metod użyć, żeby zniszczyć rynek. To jest właśnie to. Dlatego też naprawdę, możecie Państwo wierzyć, jeśli mówię teraz o Iranie, o irańskiej walucie, to mam z tyłu głowy RMB. Ten artykuł, irańska waluta na dnie, cytuję Lit. Od początku roku irańska waluta straciła 75% wartości. W kraju szaleje inflacja, władza odwołała ministra finansów, a były szef banku centralnego nie może opuszczać kraju. Z kolei zakaz handlu dolarami stymuluje ich przemyt z Afganistanu i wszystkie te problemy nawiedzają Islamską Republikę jeszcze przed faktycznym nałożeniem sankcji na ropę. Powiedziałem, to jest trenowanie różnego rodzaju wariantów, różnych wariantów akcji przeciwko wrogowi. W ciągu dwóch ubiegłych lat, cytuję, irańska waluta przeżywała boom. Z jednej strony był to wynik rosnących cen ropy naftowej i wzrost eksportu. Z drugiej strony Iranem coraz szerzej interesował się kapitał zagraniczny, który zachęcony otwarciem się w Teheranu na zewnątrz planował szereg inwestycji. Teraz po boomie nie ma śladu, a państwo pogrąża się w ekonomicznym, politycznym kryzysie. Oczywiście politycznie. Jeszcze na początku roku za dolara trzeba płacić było 42 tysiące riali. Natomiast w minionych dniach czarnorynkowy kurs amerykańskiej waluty osiągnął przedział 170-190 tysięcy riali. Oficjalna wartość USD publikowana przez Bank Centralny zmienia się jednak nieznacznie z 36 tysięcy do 42 tysięcy dolarów. Generuje to olbrzymie problemy dla gospodarki, zwiększa strach wśród obywateli. Jest także okazją do gigantycznych zysków dla afgańskich przemytników. A proszę Państwa, jak zwykle tutaj w tym szambie mamy do czynienia z prawdami, półprawdami i czystymi kłamstwami. To, że mamy gigantyczną różnicę między kursem czarnorynkowym a kursem oficjalnym, a nie może generować żadnych problemów dla obywateli. Ja tutaj piszę, generuje to olbrzymie problemy dla gospodarki, zwiększa strach wśród obywateli. Ani nie generuje olbrzymich problemów dla gospodarki, ani nie zwiększa strach obywateli. Cóż, ja tak się składa, że ja już to przeżyłem. Ja miałem to 40 lat. W wieku prawie 40 lat zmieniła się ta sytuacja. A poprzednio przez 40 lat miałem dokładnie to, co tutaj. Czyli kurs czarnorynkowy, zupełnie inny niż kurs oficjalny. I proszę Państwa, wiecie Państwo co? Przeżyłem te 40 lat bez problemu. No ale cóż, tu chodzi o to, żeby wywołać panikę, wywołać strach wśród nas również, tak? Wśród nas. Ameryka jest potężna, Ameryka może wszystko, Ameryka może każdego zniszczyć, jeśli tylko zechce. A pod tytuł walizki dolarów z Afganistanu. Sankcje nałożone przez Stany Zjednoczone właśnie postawiły Teheran pod ścianą. Kraj został praktycznie odcięty od handlu twardą walutą, a niespodziewane ograniczenie eksportu ropy naftowej ze względu na handlowe obostrzenia każe rozważnie zarządzać rezerwami banku centralnego. Przez ostatni miesiąc zakazywano więc oficjalnego obrotu walutami, co krępowało rozległy czarny rynek. Wykreowało rozległy czarny rynek. Pod koniec sierpnia Wall Street Journal pisał, że handlarze walutą kontaktują się z klientami szyfrem, wykorzystując do tego popularne komunikatory na smartfony. Waluta jest dostarczana m.in. w tekturowych opakowaniach wraz z pizzą. Pojawia się jednak pytanie, skąd w kraju dolary, skoro ich obrót jest ściśle reglamentowany. Tutaj z pomocą przychodzą afgańscy przemytnicy, wcielają się w nich m.in. kierowcy, którzy regularnie odbywają podróże między Afganistanem a Iranem. Jeden z nich, cytowany przez agencję Bloomberga, twierdzi, że miesięcznie przywozi do Islamskiej Republiki 220 tysięcy dolarów. Cały proceder jest opłacalny dzięki arbitrażowi. Chińska waluta jest wymieniana w Afganistanie. Kurs wymieniany jest lepszy niż czarnkowy w Iranie. Część towarów, które mają regulowane ceny w Iranie, bądź są sprowadzane przez przedsiębiorców mających dostęp do kursu dolara zbliżonego do banku centralnego, jest też znacznie tańsza niż w Afganistanie. Zasprzedawane więc na czarnym rynku dolary, afgańscy przemytnicy mogą zaopatrzyć się w podstawowe towary i sprzedać je zyskiem w swoim kraju. Jakoś nikt nie tłumaczy, skąd się biorą dolary w Afganistanie. A wiecie Państwo oczywiście, prawda? Według danych afgańskiego banku centralnego, przytoczonych przez agencję Bloomberga, nielegalny handel i przemyt walut w okresie od czerwca 2017 do czerwca 2018 mógł mieć wartość 4 miliardów dolarów. A legalny obrót wyniósł zaś zaledwie 2,6 miliarda dolarów. W ostatnich dniach irański bank centralny ogłaszał zmniejszenie restrykcji handlu walutami i dostępność gotówki w kantorach. Na razie jednak ta informacja zamiast wzmocnić kurs riala wywołała odwrotną sytuację. Może istnieć obawa, że liberalizacja będzie czasowa, co tylko przyczynia się do gwałtownego osłabienia waluty irańskiej, waluty 20% w ciągu tygodnia. Proszę Państwa, tutaj ten artykuł jest pisany dla nas. To nie jest, znaczy w tym sensie dla tych, którzy nie mogą żyć bez jakichś sensacji, bez bzdur typu zabij go i uciek. No niestety jest cała masa. A ludzi, którzy właśnie tak podchodzą do wielu artykułów, do wszystkich, i w związku z tym ta część artykułu tak naprawdę nie ma żadnego znaczenia. Żadnego znaczenia, albo znaczy dla mnie nie ma żadnego znaczenia, dlatego że nie pokazuje tego, nie pokazuje mechanizmów w gospodarce, bo to, że istnieje czarny rynek na walutę amerykańską. Cytuję kolejny podtyp. Dramatyczny spadek eksportu ropy naftowej. Poza sankcjami na sektor finansowy, Teheran będzie musiał się zmagać również z tymi dotyczącymi ropy naftowej. Mimo, że formalnie wejdą w życie dopiero 4 listopada, już teraz widać silny spadek eksportu ropy naftowej irańskiej. MFW jeszcze w marcu prognozowało, że w przyszłym roku Iran będzie eksportować 2,7 baryłek ropy naftowej dziennie. Teraz wiele wskazuje na to, że może nastąpić spadek do poziomu 1 miliona baryłek dziennie w połowie 2019 roku. To są szacunki firmy FKA zamieszczone w Financial Times. Oznacza to olbrzymi ubytek w irańskim budżecie, ryzyko dla wymiany handlowej oraz systemowe braki twardej waluty. Sprzedaż ropy za granicą odpowiada za 60% eksportu towarów i usług irańskiej gospodarki. W przyszłym roku miała stanowić niespełna połowę wszystkich przychodów budżetowych. To są dane MFW. Uzależniona od eksportu ropy naftowej i importu większości pozostałych towarów, gospodarka zmaga się już teraz z olbrzymią inflacją. Według oficjalnych danych Banku Centralnego wynosi ona 24,2%, a żywność w ciągu roku zdrożała o 35%, ale podczas jednej z debat w irańskim parlamencie część bardziej konserwatywnych polityków zarzucała względnie umiarkowanej administracji Hassana Rafaniego, że inflacja sięga 200%. Dodatkowo w ostatnich miesiącach stanowisko stracił minister finansów, a odwołany szef banku centralnego nie może opuszczać gospodarki. A proszę Państwa, cały czas w tym artykule śmierdzi. Śmierdzi czym? Kłamstwem. Niepowiedzeniem prawdy. Znaczy może nie kłamstwem, a niepowiedzeniem prawdy, omijaniem prawdy. prawda jest taka, że znaczy tutaj między zdaniami można się doszukać tej prawdy, że sankcje amerykańskie, czyli administracji i rynków finansowych dotyczą zarówno obszaru ropy naftowej, jak i obszaru rynków finansowych. Nie powiedziano wprawdzie o tym, że, czyli myślę, że nie ma, nie powie się o tym. Nie mówi się o tym, że właśnie to jest, że stan gospodarki irańskiej, za stan gospodarki irańskiej jest odpowiedzialny, są odpowiedzialne Stany Zjednoczone. A tak naprawdę Izrael. Bo to Stany Zjednoczone to powiedzmy sobie średnio wisi powiewa, przykrywam bardzo za to sformułowanie, ale Izraelowi już nie, wręcz odwrotnie. Izrael chce zniszczyć Iran wszelkimi możliwymi dostępnymi środkami. Na razie zmiększa go gospodarczo. Macie kiedy, powiedzmy sobie, po 2-3 latach Iran będzie zmiękczony gospodarczo, wtedy nastąpi napad, atak militarny. No i tak to już jest. A także, proszę Państwa, początek tej całej historii, początkiem tej całej historii było oczywiście wyjście Stanów Zjednoczonych z układu z Iranem. Było to draństwo, zwykłe oszustwo dyplomatyczne, zwykłe łajdactwo dyplomatyczne, ale no, umówmy się, że Stany Zjednoczone nie muszą być uczciwi. My uczciwi w stosunku do innych graczy. A teraz ostatni akapit i ostatni podtytuł. Nie ma ratunku dla irańskiej gospodarki. No właśnie, nie ma ratunku. Wydaje się, że w tym momencie nie ma żadnej nadziei dla irańskiej gospodarki. Unia stara się przygotować narzędzia mające na celu ominięcie finansowych sankcji nałożonych przez USA i ułatwić eksport ropy naftowej do niektórych krajów w zamian za utrzymanie przez Teheran porozumienia nuklearnego z 15 roku. Wysiłki te prawdopodobnie nie będą skuteczne. Globalni gracze na rynku ropy naftowej czy wielonarodowe przedsiębiorstwa w obawie o utratę amerykańskiego rynku będą sceptyczni w kontekście pomysłu omijania sankcji i utrzymania relacji handlowych z Teheranem. Mało prawdopodobne jest także liberalizacja irańskiego reżimu, stąd sytuacja gospodarcza kraju może się jedynie poważnie pogorszyć. Będzie to także równoznaczne z zauważalnym obniżeniem standardu życia mieszkających w Iranie obywateli. Niejaki Marcin Lipka to napisał. Główny cinkciarz.pl. A proszę Państwa, no tak już, jak Państwo widzicie, no w tym, z tego artykułu co wynika? Że irańska gospodarka pogrąża się w niebycie. Natomiast słowem nie powiedział ten cinkciarz, no bo to cinkciarz, no. Czego od cinkciarza można wymagać? Nie powiedział ten cinkciarz o tym, że jakie są powody tego. A powody to najważniejsze, najistotniejsze zawsze są powody. I proszę Państwa, tak jak powiedziałem na początku, a moim zdaniem władze amerykańskie powinny robić absolutnie wszystko, żeby po pierwsze przyglądać się bardzo intensywnie metodom, których używają Amerykanie w stosunku do Iranu. Po drugie, pomóc Irańczykom w ich kłopotach. Myślę, że wystarczyłoby, żeby Iran przeszedł na RMB, prawda? Czy to jest możliwe? Tego nie wiem. Tego po prostu nie wiem. Nie wiem, jakimi sznurkami są skrępowani Chińczycy. Nie wiem, czy mogą robić wszystko to, co uważają za stosowne. W tym przypadku. Nie wiem. Myślę, że nie powinno być problemów, ale właśnie. Chińczycy mają swoje interesy i być może ich interesem jest to, aby częściowo gospodarka Iranu się pogorszyła, tak aby można było z nimi no, rozmawiać z innej pozycji. Tak to już jest. W interesach tak jest. A Chińczycy są handlowcami i chcą mieć jak najlepszą cenę, uzyskać jak najlepszą cenę. I teraz jeszcze ostatnia myśl. Jeśli Państwo myślicie, że nas to nie dotyczy, nas, Polaków, to jeszcze bardziej się mylicie. Bo to, że pan Trump jest w tej chwili taki bardzo propolski, to wynika z interesów pana Trumpa, a nie z tego, że my jesteśmy tacy wspaniali. Nie. My, oczywiście, my dajemy mu tyłka, wchodzimy mu bez wazeliny, ale my mamy pewne interesy, głównie militarne. Czyli, czytaj, zabezpieczenie się przed inwazją rosyjską. I to rozumiem. W związku z tym kupowany jest amerykański sprzęt i sprowadzane jest amerykańskie wojsko. I to mogę zrozumieć. Natomiast w momencie, gdy z jakichś tam powodów amerykańska polityka się zmieni i my nie będziemy potrzebni, i na przykład amerykańska polityka, amerykańskim prezydentem zostanie Żyd, co jest tak bardzo prawdopodobne, jak tylko możliwe. Ja obstawiam jakieś 70 na 70% prawdopodobieństwa, że następnym amerykańskim prezydentem będzie Żyd. Więc jeśli zostanie Żyd, to wtedy może się okazać, może, że Polska zostanie postawiona pod ścianą przez Żydów. I oni powiedzą, albo nam wypłacicie 300 miliardów, w tej chwili to już jest chyba więcej, 300 miliardów dolarów tego za to mienie pożydowskie, albo my z was zrobimy to, co zrobiliśmy z Iranem, z Wenezuelą, raczej nie z Iranem, bo Iran jest mocny. My jesteśmy słabiutcy. My jesteśmy pentakami. No i co wtedy? Tak. Tak, proszę Państwa. Pamiętajcie o tym, że w polityce nie ma przyjaciół. W polityce liczą się interesy. Dziękuję, kłaniam się do usłyszenia.